O dalszych wędrówkach Jęty w czasie. Jęcie przypomina się nagle, jak kilka lat po zdarzeniu w jaskini Jehuda przyjechał ją odwiedzić w Korolówce po drodze do Kamieńca. Podróżował wtedy z 14-letnim Jakubem. Ojciec miał nadzieję przyuczyć syna do prowadzenia interesów. Jakub jest chudy, niezgrabny i pod nosem sypie mu się czarny wąs. Jego twarz pokrywają czerwone pryszcze. Niektóre z nich mają białe, ropne czubki. Skóra jest brzydka, zaczerwieniona i świeci się. Jakub bardzo się tego wstydzi. Zapuścił sobie długie włosy i nosi je tak, że opadają mu na twarz. Tego zaś jego ojciec bardzo nie lubi i często chwyta go za te kudły, jak mówi, i odrzuca je synowi na plecy. Obaj są już tego samego wzrostu i z tyłu wyglądają jak bracia. Bracia wiecznie skłóceni. Gdy młody pyskuje, ojciec wali go otwartą dłonią w głowę. We wsi tylko cztery domy żyją w prawdziwej wierze. Wieczorem zamyka się drzwi, spuszcza zasłony w oknach, zapala świece. Młodzież bierze udział w barmicwie, tylko gdy czyta się Zohar i śpiewa psalmy. Potem idą do innej chaty pod opieką dorosłego. Lepiej, żeby ich płoche uszy nie słyszały, a oczy nie widziały, co się dzieje, gdy zaczyna się gaszenie świec. Teraz nawet za dnia dorośli siedzą przy zamkniętych okiennicach, czekając na wieści o Mesjaszu, który musi przecież nadejść. Lecz te wieści ze świata przychodzą spóźnione, po czasie. A tu już komuś śnił się Mesjasz, że idzie od zachodu, a za nim zwijają się pola i lasy, wsie i miasta, jakby wzory na dywanie. I zostaje ze świata rulon, zwój zapisany drobnymi znakami, nieodczytanymi do końca. W nowym świecie będzie inny alfabet, będą inne znaki, inne reguły. Może z dołu do góry, a nie z góry na dół. Może od starości do młodości, a nie odwrotnie. Może ludzie brać się będą z ziemi i znikać na koniec w brzuchach swoich matek. Mesjasz, który nadchodzi, jest Mesjaszem cierpiącym, zbolałym. Przygniotło go zło świata i cierpienie ludzi. Może nawet podobny jest Jezusowi, którego pokaleczone ciało wisi w Korolówce na krzyżu na wszystkich prawie rozstajach. Zwyczajni Żydzi odwracają od tej strasznej postaci wzrok, ale oni, prawowierni, zerkają na niego. Bo czy Szabtaj Cwi nie był cierpiącym zbawcą? Czy nie zamknięto go w więzieniu i nie pognębiono? Gdy rodzice szepczą między sobą, upał wypala w głowach dzieci wszelkie pomysły do zabawy. Wtedy pojawia się Jakub. Ani dorosły, ani dziecko. Ojciec wygonił go przed chwilą z domu. Sam miał rumieńce na twarzy, wzrok nieobecny. Pewnie płakał nad Zoharem. Coraz częściej mu się to zdarza. Jakub, na którego mówią tu Jankiele, skrzyknął dzieci, te starsze i te całkiem małe, chrześcijańskie i żydowskie, i wszyscy zgodną grupą ruszyli od cmentarza, od domu stryja, w kierunku wsi, piaszczystą drogą porośniętą tylko na poboczu gęstym zielem, aż doszli do gościńca i minęli karczmę Żyda Salomona zwanego Czarnym Szlomo. Idą teraz pod górę w stronę katolickiego kościoła i drewnianej plebanii, potem jeszcze dalej, koło cmentarza przykościelnego, aż docierają do ostatnich domów na wsi. Z górki wieś wygląda jak ogród między łanami zboża. Jakub wywiódł z tego ogrodu kilku chłopców i dwie dziewczynki i prowadził ich polami. Weszli na górę ponad wieś. Niebo jest czyste, bliski zachód słońca złoci sklepienie niebieskie, a oni wchodzą do małego lasku. Rosną tu rzadkie drzewka, jakich nikt chyba jeszcze nie widział. I nagle wszystko robi się dziwne, inne. Śpiewy już nie dochodzą z dołu. Głos ginie w miękkości zielonych liści, tak bardzo zielonych, że aż razi w oczy. Czy to są drzewa z bajki? Pyta któryś z mniejszych chłopców, a Jakub zaczyna się śmiać i odpowiada, że tu jest zawsze wiosna. I liście nigdy nie robią się żółte, nigdy nie spadają. Mówi, że tu znajduje się jaskinia, w której spoczywa Abraham, cudownie przeniesiona z ziemi Izraela. Tylko dla niego, żeby mógł ją pokazać. A obok Abrahama leży Sara, jego żona i siostra. A tam, gdzie jest Abraham, nie płynie czas. I gdyby wejść do tej jaskini i posiedzieć tam trochę i wyjść po godzinie, to okazałoby się na ziemi, że na zewnątrz minęło już 100 lat. Urodziłem się w tej jaskini, oznajmia. To kłamstwo, stwierdza rezolutnie jedna z dziewczynek. Nie słuchajcie go. On tak zawsze zmyśla. Jakub patrzy na nią ironicznie. Dziewczynka odgryza się za ten ironiczny wzrok. Pryszczata gęba, mówi złośliwie. Jęta odlatuje w przeszłość, gdzie Jankiele wciąż jest mały i ledwie uspokoił się od płaczu. Ona go usypia i patrzy na inne dzieci, które leżą pokotem na łóżku. Wszystkie już śpią, tylko nie Jankiele. Chłopczyk musi jeszcze wszystkiemu wokół powiedzieć dobranoc. Szepcze ni do siebie, ni do niej coraz ciszej, ale z przejęciem. Dobranoc, babciu Jęto. Dobranoc, bracie Izaaku i siostro Hano i kuzynko Cifko. Dobranoc, mamo Rachel. A dalej wymienia po imieniu wszystkich sąsiadów i jeszcze przypomina mu się, kogo tam za dnia spotkał i tym też mówi dobranoc. Aż Jęta boi się, że w ten sposób nigdy nie skończy. Bo świat jest taki ogromny, że nawet odbity w tak małej główce pozostaje nieskończony i Jankiele będzie tak mówił do rana. Potem mały mówi dobranoc okolicznym psom, kotom, jałówkom, kozom i w końcu przedmiotom. Misie, powale, dzbanowi. Wiadrom, garnkom, talerzom, łyżkom, pierzynom, poduchom, kwiatom w donicach, firankom i gwoździom. Wszyscy już w izbie posnęli. Ogień w piecu przygasł, zmieniwszy się w czerwony, leniwy żar. Ktoś pochrapuje. A to dziecko mówi i mówi, coraz słabiej i ciszej. Ale w jego słowa wkradają się dziwne pomyłki i przejęzyczenia i nie ma już nikogo przytomnego, kto by go poprawiał. Więc powoli ta litania dziwnie się wykrzywia, przybierając postać czarodziejskiego, niezrozumiałego zaklęcia wypowiadanego w starym, zapomnianym języku. Wreszcie dziecięcy głos słabnie całkiem, i chłopiec zasypia. Wtedy jęta delikatnie wstaje, patrzy z czułością na to dziwne dziecko, które powinno mieć na imię nie Jakub, lecz Kłopot. I widzi, jak jego powieki drżą nerwowo, co znaczy, że mały przeniósł się już całkiem w sen i tam zaczyna swoje dokazywania.